czy nie przekręciłem tego słowa, bo nie zapisałem go sobie na kartce, ale może spotkaliście się z takim określeniem, uwaga, spoiler. Wiecie, o co chodzi, tak? Czasami są takie zajawki, na przykład filmów albo książek i jest opisana jakaś taka reklama tego co ma nastąpić. I całą sztuką jest to, żeby tak zachęcić czytelnika czy widza, żeby zachęcić go do obejrzenia tego filmu, ale jednocześnie, żeby nie zdradzić za dużo szczegółów, prawda? Bo potem może to być takie trochę nudne, kiedy już wiemy, co się wydarzy, prawda? Więc zawsze taki na czerwono właśnie w tych recenzjach, w wszystkich gazetach, które opisują na przykład filmy, właśnie jest uwaga, spoiler. I wiecie, trochę tak myślałem o tym, że podobnie jest ze Słowem Bożym i podobnie jest z przyszłością, którą Bóg nam zaplanował. Że też dał taki spoiler właśnie w Biblii, bo to jest taka kwestia, która nie jest szeroko opisana, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to wszystko w szczegółach Bóg nam zaplanował, dowiemy się tego w przyszłości, ale to, co nam trzeba wiedzieć, to zostało powiedziane. I Bóg to zrobił w taki sposób, wiecie, to jest bardzo trudna sztuka, żeby taką recenzję właśnie, chociażby właśnie w tym ludzkim aspekcie zrobić, prawda, żeby nie zdradzić za dużo szczegółów, a jednocześnie zachęcić, prawda? I Słowo Boże podobny mechanizm tutaj jakby zawiera, prawda? Że bardzo mocno zachęca nas i pokazuje nam, co będzie, ale jednocześnie nie, za dużo nie mówi na ten temat. I w przypadku człowieka, w przypadku tego ludzkiego aspektu, to można powiedzieć, że to jest ciekawość, ale w przypadku Bożego Słowa, to jest słowo, które może rzadko z tym łączymy właśnie, z tą przyszłością, z powrotem Jezusa Chrystusa, z życiem wiecznym, ale to słowo nazywa się nadzieja. Czasami o tym wspominałem, ale dzisiaj chciałbym szerzej troszeczkę przyjrzeć się temu słowu nadzieja, bo wczoraj, kiedy usiadłem, patrzyłem właśnie na znaczenie tego słowa w oryginale, w greckim tekście, do ciekawych wniosków bardzo doszedłem. Właśnie nadzieja bezpośrednio łączy się z życiem wiecznym. Tak, nadzieja, może inaczej, może zacznę od tego, co zazwyczaj robię. Są dwie definicje nadziei, tak? Ta nadzieja ludzka i nadzieja chrześcijańska, można powiedzieć. Nawet definicja gdzieś tam, gdzie można sobie wygooglować w internecie, jest, że nadzieja chrześcijańska to jest taka nadzieja, a nadzieja w słowie potocznym to jest inna nadzieja właśnie. I nadzieja w takim potocznym znaczeniu to dosłownie jest taka definicja, jest to życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, że tak się stanie. To jest definicja taka językowa nadziei. Życzenie zaistnienia, czyli życzenie, samo życzenie, prawda, że coś ma nastąpić, określonego stanu rzeczy i niepewność, tak, czyli jest ta wątpliwość tutaj, że to się może wydarzyć, nie ma pewności. A jak to wygląda w naszej definicji, chrześcijańskiej definicji, jest to zupełnie coś innego. Ja bym powiedział o 180 stopni przeciwnego, bo czytamy, jaka jest definicja chrześcijańska nadziei. Jest to postawa duchowa chrześcijanina, która oczekuje spełnienia się obietnic zawartych w Bożym Słowie. I chciałbym, żebyśmy o tych obietnicach dzisiaj właśnie chwilę porozmawiali. Nadzieja, generalnie samo słowo nadzieja, dosłowne znaczenie tego słowa właśnie w języku greckim jest to spodziewanie się. Więc znowu, zależy jak patrzymy na to od naszej językowej tutaj, od językowego zagadnienia. Czy spodziewanie się jest pewnością, czy spodziewanie się ma w sobie ziarno wątpliwości, prawda? No też ludzie różnie to definiują. I w biblijnym znaczeniu, zresztą zobaczymy, otworzymy Boże Słowo i zobaczymy, jak, gdzie Biblia używa właśnie, gdzie Biblia pokazuje, jaką mamy mieć nadzieję, tak? I pierwszym właściwie fragmentem takim, może zaczniemy tak, od pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, teraz powiem, który rozdział, dwa fragmenty. Od kiedy nie drukuję kazań na drukarce, to razem z wami otwieram Biblię zawsze. To jest dobra rzecz, jednak kiedyś o tym mówiliśmy, tak? Jest czas, żeby każdy też mógł otworzyć. No to ma znaczenie wbrew pozorom, bo jak się czyta z kartki, to czasami się wyprzedza tych, którzy jeszcze zdążą otworzyć Boże Słowo. Ostatnio nauczyłem się, że dobrze jest po prostu pisać na kartce kazania. nie wypisywać wersetów, tylko właśnie otwierać. To jest taka zachęta, żeby po prostu za każdym razem otwierać Boże Słowo. Trzynasty rozdział otworzymy. Trzynasty rozdział, pierwszy fragment, który chciałem. On mówi oczywiście o miłości tutaj, jako podkreślenie miłości, ale też mówi i właśnie o nadziei. Może od czwartego wersetu zaczniemy, żeby zobaczyć kontekst tej wypowiedzi Pawła. Miłość jest cierpliwa, bardzo znany fragment czytany na ślubach zazwyczaj, prawda? Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwet się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. I zobaczcie, ten fragment pokazuje, on oczywiście o wielu aspektach tutaj mówi, można kilkanaście kazań co najmniej powiedzieć na temat tego fragmentu, ale ja chciałem się skupić właśnie tutaj na tym, co on mówi o nadziei. Tak? Pokazuje taką prostą prawdę, że tak jak już kiedyś wspominałem, że z tego wszystkiego pozostanie miłość na wieki, prawda? Reszta nie będzie potrzebna, ani wiara nam nie będzie potrzebna w przyszłym życiu, w życiu wiecznym, tak? Bo nie będziemy musieli wierzyć. Wiara jest, prawda, czytamy, pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli jeżeli już będziemy mieli tą pewność, że tak powiem, dokonaną, prawda? Jeżeli to już się wykona, to nie będzie w co wierzyć, tak? Bo będziemy mieli Boga na wyciągnięcie ręki, tak? Będziemy mogli go dotknąć, może, nie wiem, czy dotknąć, ale na pewno widzieć, tak? Na pewno będzie to już realne. To już nie będzie potrzebowało tego pierwiastka wiary. I tutaj ta wiara z nadzieją bardzo mocno się uzupełniają, chociaż to nie jest to samo. Zaraz sobie powiemy więcej. Nie jest to tym samym, ale wiara, zobaczcie, jest pewnością, czego się spodziewamy i nadzieja też jest. Nadzieja jest spodziewaniem się, prawda? Tak jak powiedzieliśmy, sama definicja tego słowa, samo znaczenie tego słowa jest spodziewaniem. Więc z punktu biblijnego widzenia jest to coś bardzo podobnego, tak? Ale to spodziewanie się jest tutaj, przynajmniej tak jak ja widziałem w Bożym Słowie, ukierunkowane na konkretne fakty, tak? Na konkretne fakty, ale nadzieja jest nam potrzebna dzisiaj, tak? Nadzieja też nie będzie potrzebna w wieczności. W wieczności pozostanie miłość, tak jak Paweł pisze. Kiedy spojrzymy, spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem, od tego momentu nie będziemy potrzebowali ani nadziei, ani wiary. Ale dzisiaj potrzebujemy tego, tak? Dzisiaj są to rzeczy, które musimy się modlić, musimy, że tak powiem, rozgrzewać w nas wiarę, nadzieję, tak? I miłość oczywiście. Ale tutaj mówimy o nadziei. Więc pierwsza rzecz, nadzieja jest potrzebna dzisiaj, tak? Jest potrzebna nam teraz. Musimy mieć nadzieję. No dobrze, ale pójdźmy dalej. Już mówię. Gdzie? Chwilę. Oderwiemy się od dziejów apostolskich. Otwórzmy piąty rozdział listu do Rzymian. I zobaczcie, co tutaj jest napisane w drugim wersecie. Chciałbym, żebyśmy czytali drugi werset. Może od pierwszego. Usprawiedliwieni tędy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Nadzieją chwały Bożej. Można powiedzieć, że trudne do zrozumienia, o co tutaj wchodzi w tym wszystkim, prawda? Ale Paweł, myślę, że bardzo prosto tutaj wykłada właśnie, o co tutaj chodzi. Jeżeli człowiek jest usprawiedliwiony, tak, z wiary, człowiek ma pokój z Bogiem w Chrystusie, ma dostęp przez wiarę do łaski, tak? I chlubi się nadzieją. Może to wydawać się trochę skomplikowane, ale nadzieja jakby jest konsekwencją wiary, krótko powiem, żeby to uprościć, tak? Nadzieja jest konsekwencją wiary, tak? Nie może człowiek mieć nadziei, tej biblijnej nadziei oczywiście, jeżeli nie ma wiary. To jest niemożliwe po prostu. Jedno nie może funkcjonować bez drugiego. Najpierw trzeba uwierzyć, żeby mieć nadzieję. Więc trudno powiedzieć, że człowiekowi, że ma nadzieję życia wiecznego, jeżeli nie ma wiary, tak? Jeżeli po prostu nie jest pojednany z Bogiem, tak? Więc jest to, nadzieja jest konsekwencją decyzji podjęcia pójścia za Jezusem. Wcześniej nie można mieć tej nadziei, tak? To jest po prostu Biblia pokazuje, że jest to niemożliwe. Przez wiarę mamy nadzieję, prawdziwą nadzieję, tą prawdziwą nadzieję oczywiście, w prawdziwym tego słowa znaczeniu. I dalej, może zostaniemy w tym 5 rozdziale, przeczytamy sobie ten fragment dalej. A nie tylko chlubimy się też z ucisków, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I tutaj dalej Paweł idzie w ten temat nadziei, zobaczcie, i pokazuje, że to nie jest tylko wiara też, tak? To nie jest tylko wiara. Pokazuje tutaj pewną taką, można powiedzieć, jakby była tablica, to bym z takimi strzałkami mógł tutaj narysować, bo wymienia co, z czego wynika, prawda? Jakby są te elementy wynikowe. I zobaczcie, co tutaj, o czym tu mówi. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. Więc ta nadzieja, owszem, wiara jest niezbędna do tego, żeby mieć nadzieję, ale ta nadzieja też jest konsekwencją jakby pewnych czynów, pewnych konkretnych rzeczy. Zobaczcie, co tu jest wymienione. Ucisk jest wymieniony, tak? Że ten ucisk może rzeczywiście być na Bożą chwałę, może być pozytywny, tak? Chociaż jest niemiły, chociaż jest trudny, ale może wywoływać jakiś owoc, którym właśnie jest cierpliwość. I też patrząc właśnie na połączenie nadziei z innymi słowami w Bożym Słowie, często ona jest łączona właśnie z cierpliwością. Ja dzisiaj nie jestem w stanie wszystkich fragmentów oczywiście wam pokazać, ale tylko mówię, że często jest nadzieja łączona z cierpliwością. I to jest to, co musimy też pamiętać, tak, że chcielibyśmy może już, tak rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami wierzącymi i powiedzieli mi takie słowa, że oni by już chcieli być z Panem. Chcielibyś już z Panem, nie? I nawet nie mają jakiejś tam strasznej sytuacji, prawda, zdrowotnej, czy, ale po prostu już chcieliby być z Panem. Myślę, że wielu z nas też by mogło tak powiedzieć, tak, że już, Boże, tyle mi dałeś, tak, ale chciałbym już być z Tobą na wieki, prawda? Chciałbym się cieszyć Twoją obecnością, nie mieć tych kłopotów tutaj wszystkich na ziemi i wszystkiego, co tutaj jest, ale właśnie ta nadzieja jest łączna z cierpliwością, tak? Musimy cierpliwie oczekiwać tego, co Bóg dla nas przygotował. Nie być niecierpliwi w tym. Cierpliwość i dalej z cierpliwości doświadczenie. Kolejny element doświadczenie, prawda? Paweł pisze tutaj cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, tak? Czyli jest to pewien proces, który jest tutaj opisany, ale Paweł pokazuje, jak to funkcjonuje też, tak? Jak to funkcjonuje ta prawdziwa nadzieja. Bo mówię, w tym potocznym znaczeniu różnie się tego słowa używa, ale ta prawdziwa nadzieja to jest właśnie to oczekiwanie, to jest spodziewanie się tego, co Bóg nam obiecał. Dzieje apostolskie, chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli, na moment. Dzieje apostolskie. Rozdział 2. I zobaczcie, Paweł tutaj właśnie rozwija też tą myśl, na co ma nadzieję. Tak? Oczywiście to jest cytaty z psalmu tutaj są, ale Paweł jakby posługuje się też tym słowem, żeby pokazać, na czym właśnie ta nadzieja polega. Od 27 wersetu. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz... nie Paweł tutaj akurat, przepraszam. Tutaj Piotr akurat mówi, nie Paweł. Ale To nie zmienia to faktu, o czym mówi. Przeto rozweseliło się, to jest cytat, przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. I zobaczcie, tutaj w innych tłumaczeniach chyba Biblii Gdańskiej jest nie zostawisz duszy mojej w piekle dosłownie. Nie tylko w otchłani, ale jest tłumaczone w piekle. I to jest nasza nadzieja, słuchajcie. To jest właśnie klucz naszej nadziei, tak? Która tutaj jest wspomniana. Moje ciało będzie spoczywać w spokoju, tak? Nie będzie miało troski, nie będzie miało trapienia, bo jest, ja jestem pewny, tak, że nie zostawisz mnie w piekle, tak? Że masz dla mnie dobrą przyszłość, że zapewniłeś mi dobrą przyszłość. To jest właśnie kluczem mojej nadziei. To jest właśnie moją nadzieją. Dalej w Dziejach Apostolskich, kolejny fragment. Rozdział 23. No tu jest fragment z Pawłem, przepraszam, mi się pomyliło właśnie, te dwa fragmenty. Tu jest fragment z Pawłem, kiedy Paweł staje przed Radą Najwyższą tutaj. I zobaczcie, co się dzieje. A Paweł, utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej, rzekł: mężowie, bracia, ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem, lecz arcykapłan Ananiasz rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego: uderzy cię Bóg ścianą pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu, a każesz mi bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy obok stali, rzekli: arcykapłanowi Bożemu złorzeczysz? A Paweł rzekł: nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem o przełożonym: ludu twego źle mówić nie będziesz. Paweł, świadomy, że jedna część składa się z sadyceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: mężowie, bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozłam między faryzeuszami i sadyceuszami i zebranie się rozdwoiło. Sadyceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. I mamy tutaj taką sytuację, że Paweł staje przed tą Radą Najwyższą. Tak jak czytamy, są dwa fronty w tej Radzie, tak? Są faryzeusze i są sadyceusze. Ja wcześniej nie wnikałem w nauki sadyceuszów, przyznaję się, ale wczoraj trochę poczytałem. Faktycznie to była taka trochę kasta, można powiedzieć dzisiaj. Taka, jak to wczoraj trochę na Obywatelskim mówiliśmy o liberalizmie, to tutaj może dobre słowo, liberalny judaizm. Taki zupełnie nowe podejście, tak? Skupiali się głównie w ludziach, na ludziach wysoko postawionych, dobrym zapleczem finansowym, tak? Taka w elitach, można powiedzieć, grupa, która trwała dosyć krótko, bo po upadku Jerozolimy, po najeździe Rzymian, praktycznie już nie ma o nich wzmianek. Ale o co chodzi tutaj? Sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Ze względu na to, jak to interpretowali. No, nie wnikałem akurat głęboko w ich wiarę, ale oni nie wierzyli w zmartwychwstanie. I Paweł właśnie o tym tutaj mówi, tak? Właśnie o tym, tutaj właśnie mówi, że tu jest jego nadzieja, tak? Mężowie, bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, sadyceusze nie, tak? I dlatego ci faryzeusze prawdopodobnie go w obronę wzięli, tak? Można powiedzieć, że w obronę. W jakiś sposób. Ale Paweł właśnie tutaj podkreśla: mężowie, bracia, jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. To jest właśnie ta najważniejsza myśl tutaj. Paweł pokazuje, że właściwie tutaj kierunkiem nadziei jest zmartwychwstanie, tak? Tego się oczekuje. To jest biblijna, można powiedzieć, definicja słowa nadzieja, prawdziwa definicja, że jest ukierunkowana na zmartwychwstanie, ukierunkowana na oczekiwanie tego, tak? Ukierunkowana na to, żeby w cierpliwości oczekiwać tego, co Bóg dla nas zaplanował. I dalej, 24, 24 rozdział. Kartka dalej w naszych Bibliach. I zobaczcie, znowu ta sama myśl od 14 wersetu. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Pokładając w Bogu nadzieję, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych niesprawiedliwych. Znowu widzimy, że nadzieja jest ukierunkowana na zmartwychwstanie, prawda? I tutaj jest to rozszerzone, tak? Bo Paweł mówi, że ma nadzieję nie tylko na zmartwychwstanie wierzących, tak? Ale ma nadzieję na zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Więc ma nadzieję w tą, o tym, co mówiliśmy w tą, kiedy Adam ostatnio wspominał, w tą sprawiedliwość, tak? Która nastąpi, że człowiek też ma nadzieję. Właśnie jednym z tych elementów tego oczekiwania jest to, że nastanie Boża sprawiedliwość, tak? Że nie nastanie ludzka sprawiedliwość, która jest bardzo, bardzo ułomna, ale będzie ta Boża doskonała sprawiedliwość. To jest też to, czego oczekujemy, czego powinniśmy oczekiwać. Właśnie w tej nadziei, tak? Że nastanie czas, kiedy Bóg po prostu sprawiedliwie będzie rządził, że sprawiedliwe wyroki też wyda, prawda? Sprawiedliwie będzie sądził, ale będzie też sprawiedliwie rządził. Będzie doskonałym Bogiem, który będzie, pokaże pełną sprawiedliwość. Tak? I tego Paweł oczekuje tutaj. W tym pokłada nadzieję. Tak? Pokładam w Bogu nadzieję, która przyświeca też, prawda? Która powinna przyświecać człowiekowi wierzącemu. Tak? Tego powinien oczekiwać. Na to powinien być nastawiony. Na to powinien być ukierunkowany. Rzymian, list do Rzymian, 8 rozdział. Na co jeszcze Paweł ma nadzieję, tak? O czym jeszcze pisze? 8 rozdział, 20 werset. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli, skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. A więc nadzieja na to, że będzie zmartwychwstanie, tak? Że nastąpi taki czas, że będzie powrót Jezusa Chrystusa. W tym pokłada Paweł nadzieję. W sprawiedliwy wyrok, sprawiedliwe sądy Boże. I zobaczcie dalej. Nadzieja na to, że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli, skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Że będziemy wyzwoleni z grzechu, tak? Że będziemy wyzwoleni z tego, czemu jesteśmy poddani, czemu niestety ulegamy, tak? Jako ludzie, co jest naszym problemem. Tego problemu już nie będzie. I w tym też Paweł pokłada nadzieję, że przyjdzie czas, że już nie będzie tego problemu. Że nie będziemy mieli problemu, że jesteśmy kuszeni. To jest niesamowita przyszłość, prawda? Niesamowita zachęta dla nas, tak? Bo każdy z nas w jakiś sposób wie, jaki to jest problem, prawda? Dla człowieka, kiedy jest kuszony, kiedy musi się zmagać z różnymi rzeczami, kiedy musi walczyć w modlitwie, prawda? Tego już nie będzie. Nikt nie będzie miał z tym problemu. Wyobraźcie sobie, jakie to będzie wspaniałe. Będzie wolny od tego. I to jest też nadzieja apostoła Pawła, że przyjdzie czas, że będziemy po prostu wyzwoleni z tego stanu grzesznego ciała, grzesznego umysłu, tak? Że będzie to wszystko doskonałe, tak? Że Bóg w swojej doskonałości właśnie coś takiego niesamowitego zaplanował. Rzymian 8:20 i dalej, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. I tam, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiem bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Tak, ale tutaj chodziło mi też o to, że tam jest użyte takie ciekawe słowo, które pokazuje, że owszem, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale będziemy przysposobionymi jakby na nowo dziećmi Bożymi. To jest też to warta rzecz, o której warto wspomnieć, tak? Że to będzie jeszcze doskonalsze, takie urealnienie można powiedzieć. Mamy świadomość, że chodzimy z Bogiem, że jesteśmy Jego dziećmi, ale Bóg obiecuje coś więcej, że nas usynowi, że w sposób rzeczywisty staniemy się Jego synami. Tak? I to jest fantastyczne tutaj, kiedy możemy o tym czytać. Że będzie coś więcej, tak? Że Bóg ma dla nas jeszcze coś więcej, tak? Że możemy z nadzieją właśnie oczekiwać tego, co jest zaplanowane przez Niego, w Jego doskonałym planie. Jeszcze fragment taki z szkółkowy, ja zawsze mówię, bo to dzieci uczyły się o tej zbroi Bożej, prawda? I tam też jest mowa o nadziei. W pierwszym liście do Tesaloniczan, nawet ostatnio żeśmy na grupie o tym dyskutowali, Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. I tutaj nadzieja jest już wyraźnie połączona ze zbawieniem, tak? W sposób jednoznaczny, nie można tego inaczej zinterpretować. Czytamy w 8 wersecie. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Przyłbica nadziei i zbawienia. Rozmawialiśmy o tej przyłbicy też ostatnio. Sprawdzałem wczoraj z ciekawości temat przyłbicy, bo ktoś u nas na grupie powiedział, że ta przyłbica pojawiła się w XIV wieku dopiero. I miał rację rzeczywiście, że się pojawiła w XIV wieku, bo to jakieś wojska rzeczywiście używały. Nie będę się rozwodził w szczegółach na ten temat, ale ona miała tam jakąś tam konstrukcję taką zapadkową tutaj na twarz. I rzeczywiście od XIV wieku dopiero była powszechna, więc nie wiem, nie znalazłem odpowiedzi na to, czy to po prostu polski język tak zinterpretował to słowo, po prostu tłumaczę, bardziej pasowało im przyłbica, czy no tak, hełm dokładnie, to bardziej się odnosi do hełmu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to nakrycie głowy dla wojownika, dla żołnierza. Bez względu na to, czy on, jak ono tam wygląda, czy jest zapadką, czy jest płaskie, okrągłe, trudno powiedzieć, ale jest to hełm, jest to coś, co chroni głowę, tak? A głowa jest co? Jest najważniejszym elementem ciała, prawda? Jest najbardziej podatna też na urazy, jest najbardziej podatna na niebezpieczeństwa, prawda? Taką mamy konstrukcję, że w momencie uderzenia w głowę, no jest to najbardziej niebezpieczna rzecz, prawda? Która może się wydarzyć, bo są tego ciężkie konsekwencje. I to słowo pokazuje, że to jest najważniejsza rzecz w takim razie, której powinniśmy chronić, tak? Ta nadzieja zbawienia. Pokazuje, że to jest po prostu klucz tutaj. To jest najważniejsza rzecz, o której człowiek powinien pamiętać. Przyłbice, czyli hełm, tak? Przywdziawszy, można powiedzieć, hełm nadziei zbawienia, tak? Czyli mamy chronić to, mamy pielęgnować to, co jest najważniejsze właśnie. Mieć tą nadzieję na życie wieczne, tak? Nadzieję na życie wieczne, spodziewać się tego, myśleć o tym, skupiać się na tym, tak, że to jest to, co Bóg ma dla nas, tak, co Bóg zaplanował dla nas. Wróćmy jeszcze do listu do Rzymian na chwilę. Momencik jeszcze. No, tu niestety ma ten minus pisanie ręczne, że czasami sam siebie nie mogę rozczytać. Niestety nie mam zbyt ładnego charakteru pisma. Nie, no sam pisałem, dlatego mam problem. Czyjeś pismo lepiej rozczytuję, ale ze swoim mam często największy problem. Dobra. Rzymian 15 rozdział. I tutaj w 15 rozdziale Paweł też dużo wspomina właśnie o nadziei, tak? 15 rozdział od 4 wersetu. Przeczytam. Cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I to jest taka fundamentalna prawda, tak? Tak jak mówimy teraz o doktrynach, jak Adam dzisiaj mówił, o naszych takich fundamentalnych prawdach, to jest kolejna fundamentalna prawda, o której wiemy, ale trzeba to też przypomnieć, tak? Że prawdziwa nadzieja może być przekazana tylko przez Boże Słowo, tak? Tylko Boże Słowo głosi prawdziwą nadzieję, tak? Tą prawdziwą, doskonałą nadzieję. Nie ma innej alternatywy. Nie ma zamiennika jakiegoś, prawda? Apostoł Paweł pisze, że cokolwiek przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. To, co zawiera Pismo, Słowo Boże, jest naszą nadzieją. Tak? Te obietnice, które są zawarte w Bożym Słowie, są naszą nadzieją. Nie ma innej nadziei, prawdziwej nadziei. Więc to jest ta prawda, która tutaj jest zapisana. I z tego samego rozdziału Paweł dalej kontynuuje tą myśl. Mówi o cierpliwości tutaj dużo, tak? Która znowu łączona jest właśnie z nadzieją. Ale w 13 wersecie, zobaczcie, ostatni fragment, który dzisiaj będziemy czytać. W 13 wersecie pisze takie słowa. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Dwa razy tutaj wymienia to słowo nadzieja znowu, prawda? Przede wszystkim pokazuje, kto jest dawcą tej nadziei, tak? To jest oczywiste, tak, dla nas, ale też warto o tym przypomnieć, że tylko Bóg jest dawcą prawdziwej nadziei. Tylko Bóg może dać prawdziwą nadzieję, tak? I w końcu, co mamy robić tutaj? Jakie jest dla nas zalecenie, co mamy z tą nadzieją robić? I przez kogo to się wszystko dzieje, prawda? Przede wszystkim Bóg jest Bogiem nadziei i daje nadzieję człowiekowi wierzącemu przez moc Ducha Świętego, tak? Człowiek, który nie ma mocy Ducha Świętego, to nawet choćby cokolwiek robił, nawet choćby próbował różnych rzeczy, nie będzie miał tej prawdziwej nadziei, tak? Nie będzie miał tej prawdziwej nadziei, tego oczekiwania, o którym dzisiaj mówimy, na to, co Bóg dla niego zaplanował. Bóg działa po prostu mocą Ducha Świętego, tak? Mocą Ducha Świętego. I ostatnia myśl tutaj, która z tego wynika, Paweł pisze, że mamy obfitować w tą nadzieję. To nie jest proste obfitować w coś, prawda? Czasami musimy włożyć dużo wysiłku, żeby w coś obfitować. No to nie jest taki naturalne dla człowieka, że obfituje w takie pozytywne rzeczy. Ale wiecie, obfitość, kiedy jest obfitość? Obfitość nie jest wtedy, kiedy są tylko zaspokojone nasze potrzeby. Znaczy, to też można powiedzieć, że jest obfitość, tak? Zależy, jak się na to spojrzy. Ale obfitość to jest zazwyczaj stan, kiedy coś jest ponad miarę. Kiedy coś jest więcej niż potrzeba. To jest obfitość, to jest takie zabezpieczenie, można powiedzieć, na przyszłość, tak? Kiedy mamy pieniążki na naszym koncie w zborze, tak? Na jakąś służbę i mamy ponad ten stan, prawda? Ponad te bieżące wpływy jest coś tam odłożone, prawda? To możemy powiedzieć, że to już jest obfitość, prawda? Że jest już nadmiar tego, co potrzebujemy, tak? Że mamy więcej niż nam potrzeba na zapłacenie rachunków na przykład, prawda? Że możemy odkładać coś i jest to już obfitowanie, tak? Jest to już obfitowanie, a w Bożym Słowie obfitowanie często ma szerszy wymiar, tak? Że to jest coś, co wylewa się wręcz, prawda? Coś, co przekracza normę, coś, co przekracza te wyznaczenie tego progu wystarczalności, tak? I tutaj jest też mowa w tym kontekście, że mamy obfitować w nadzieję, tak? Czyli nie tylko sami żyć tą nadzieją, oczekiwać, prawda, właściwych rzeczy, ale obfitować tym, czyli dzielić się z innymi, prawda? Czyli przekazywać też innym tą prawdę, przekazywać też innym tą nadzieję. Oczywiście, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, nie można mieć nadziei, jeżeli człowiek nie idzie za Bogiem, nie ma Ducha Świętego. Ale nie zmienia to faktu, że możemy nie tylko żyć tą nadzieją, ale ta nadzieja może być też obdarowywana dookoła, prawda, innym. Możemy zachęcać tą nadzieję, prawda? A więc jest to niewyczerpalny też temat, prawda? Ale na co chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, że nadzieja bezpośrednio, praktycznie to nawet słowo greckie nadzieja, nie greckie, tylko w oryginalnym znaczeniu, prawda? Jest ukierunkowane na zbawienie, jest ukierunkowane na życie wieczne. Łączy się bezpośrednio, Paweł łączy je bezpośrednio z oczekiwaniem, tak? Ze spełnieniem się tych rzeczy, z pewnością też, prawda? Z wiarą, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wszystko to razem pięknie tutaj jest pokazane, więc dzisiaj jest wiara, nadzieja i miłość, tak? Pozostanie miłość, ale wiara i nadzieja są nam dzisiaj potrzebne. Musimy o nie się modlić też, prawda? Potrzebujemy, każdy z nas potrzebuje więcej wiary, więcej nadziei też, prawda? Może to się wydawać oczywiste, że człowiek wierzący te rzeczy powinien mieć, to powinien tym żyć, ale jednak Paweł mówi, że starajcie się bardziej, prawda? Żeby to was obfitowało, żeby to było więcej tego, żeby to było bardziej widoczne, żeby to było bardziej dla was, ku waszemu pożytkowi. A więc oczekujmy tego, oczekujmy właściwych rzeczy, w nadziei właśnie, w tej Bożej nadziei, tego, co Bóg zaplanował dla nas w przyszłości, tak? Tego przede wszystkim życia wiecznego, tak? Ale tych wszystkich wspaniałości, które się z tym łączą, o których Paweł pisze, prawda? Tak jak powiedziałem na początku, zbyt dużo o tym nie wiemy, ale to, co Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli, to ten spoiler umieścił w swoim słowie i właśnie przez nadzieję możemy oczekiwać właściwych rzeczy, możemy z nadzieją, czyli z nadzieją czekać, aż Bóg to wszystko wypełni. Amen.